Na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie zebrało się Zgromadzenie Narodowe, czyli posiedzenie Sejmu i Senatu. Zebranie uczcili 550-lecie polskiego parlamentaryzmu i 100-lecie odzyskania niepodległości. W trakcie obrad przemówienie wygłosił prezydent Andrzej Duda. Wskazał, że od 550 lat, kiedy to w Piotrkowie odbył się pierwszy Sejm walny, parlamentaryzm, sejmowanie, ucieranie poglądów, dążenie do jednomyślności stały się podstawową metodą stanowienia prawa i kierowania polityką Rzeczypospolitej.
Zaangażowanie obywateli w sprawy publiczne i podejmowanie decyzji najważniejszych dla całego narodu przez jego reprezentantów to nasze polskie ustrojowe DNA, niezależne od wszystkich historycznych przemian sytuacji geopolitycznej, społecznej czy ekonomicznej kraju. Kiedykolwiek Polska była wolna, Sejm zawsze stanowił jedną z głównych instytucji naszego państwa i stanowi ją wraz z Senatem do dzisiaj.
W dalszej części przemówienia prezydent Andrzej Duda akcentował znaczenie parlamentu i wyborów powszechnych.
Parlament istnieje po to, abyśmy byli reprezentowani jako naród polityczny, demokratyczny i pluralistyczny, ale jeden naród. Powtórzę, jeden naród, który nieskończenie wieli dzieli od zbiorowiska czegoś, co możemy nazwać zwaśnionymi plemionami. Wielce szanowni państwo, odpowiedzialność za wspólnotę nakazuje także, aby wynik uczciwie przeprowadzonych wyborów był powszechnie respektowany. Werdyktu wydanego przez obywateli przy urnach nie wolno kontestować. Jego przyjęcie jest oczywistym świadectwem wzajemnego zaufania, uznania i szacunku, bo to naród jest suwerenem Rzeczypospolitej. Obywatele wybierają swoich reprezentantów ze względu na ich postawy i przekonania. Dlatego też nie można odmawiać zwycięskiej większości prawa do realizacji jej programu.
Na posiedzeniu Zgromadzenia Narodowego obecni byli parlamentarzyści PiS-u i Kukiz 15, a także przedstawiciele rządu z premierem Mateuszem Morawieckim oraz reprezentanci parlamentów państw Europy Środkowej i Wschodniej. Wystąpienia prezydenta nie wysłuchali posłowie i senatorowie PO, którzy nie wzięli udziału w zgromadzeniu, oraz politycy PSL i Nowoczesnej, którzy opuścili je zanim prezydent zabrał głos. Zgromadzenie poprzedziła msza święta w bazylice archikatedralnej pod wezwaniem męczeństwa świętego Jana Chrzciciela. Eucharystii przewodniczył ksiądz kardynał Kazimierz Nycz, metropolita warszawski. W homilii ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, nawiązał m.in. do bieżących sporów politycznych w Polsce. Przypomniał w tym kontekście słowa papieża Franciszka i zachęcił wiernych do modlitwy za polityków.
Niech bracia będą zjednoczeni, bo to jest pierwsze prawo. Niech zachowują prawdziwą jedność w każdym czasie, bo jeśli kłócą się między sobą, pożrą ich ci z zewnątrz. Prośmy więc gorliwie o to, aby Bóg, władca świateł, obdarzał naszych polityków wystarczającą mądrością do tego, aby zrozumieli, że za sposób sprawowania swoich rządów są odpowiedzialni nie tylko przed społeczeństwem, które ich wybrało, ale również przed Bogiem, który za wykonaną pracę przekaże im kiedyś odpowiednią nagrodę.
W czwartek w ramach obchodów 550-lecia polskiego parlamentaryzmu i 100-lecia odzyskania niepodległości odbył się w Warszawie trzeci szczyt przewodniczących parlamentów państw Europy Środkowej i Wschodniej. Pracownicy Biura Poszukiwań IPN odkryli masowy grób ze szczątkami 8 osób na terenie byłego więzienia na Mokotowie w Warszawie. Szczątki zostaną poddane badaniom DNA. Więcej na ten temat w relacji Zuzanny Dąbrowskiej.
Według szefa Biura Poszukiwań, wiceprezesa IPN profesora Krzysztofa Szwagrzyka, szczątki należą do osób zamordowanych przez Niemców w 1944 roku, po powstaniu warszawskim. Jamę grobową odkryto przy dawnym pawilonie śledczym, tzw. Pałacu Cudów. Tam kaci z UB dokonywali m.in. brutalnych przesłuchań. Wydobyte z masowego grobu szczątki zostaną poddane badaniom genetycznym w celu ich identyfikacji. W związku z odkryciem prace na terenie byłego aresztu zostały przedłużone do 18 15 lipca, poinformował profesor Krzysztof Szwagrzyk.
Naszym zdaniem są to ci, którzy zostali uśmierceni na terenie więzienia Przyrokowieckiej w Warszawie jesienią 1944 roku. To są grup tych, którzy zostali tutaj zamordowani w czasie Powstania Warszawskiego. Nasze założenie bazuje na tym, że mamy do czynienia z miejscem, gdzie w 1944 roku jesienią spędzano wielu mieszkańców Warszawy, tych, którzy byli uczestnikami powstania, albo tych, których Niemcy o uczestnictwo albo o ewentualną chęć dołączenia do powstania podejrzewali. Tutaj ich spędzano, tutaj mordowano. Wiemy o tym, bo są dokumenty z Polskiego Czerwonego Krzyża, które pokazują, jak wiele ekshumacji po wojnie było tutaj na terenie więzienia.
Miejsce prac odwiedził dziś wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki.
Chciałem tylko przypomnieć, że podjęliśmy decyzję jakiś czas temu, że przenosimy areszt na Mokotowie i budujemy tutaj Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. I to w tej chwili się, proszę Państwa, dzieje. To będzie miejsce wyjątkowe. Absolutnie wyjątkowe w skali kraju, ale również w skali Europy. 3 razy większe od Muzeum Powstania Warszawskiego. Miejsce, które dodatkowo jest taką polską Golgotą. Dzisiaj dzięki temu, że to muzeum powstało i przenieśliśmy areszt śledczy, można prowadzić też tutaj prace, które pomagają dokonać takich odkryć jak kilka dni temu.
To już 4 etap poszukiwań na terenie byłego więzienia na Mokotowie. Ich celem jest lokalizacja nieznanych miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego z lat 44-56. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Niewykluczone, że w Sejmie powstanie kolejna komisja śledcza. Powraca pomysł powołania komisji w sprawie Puszczy Białowieskiej. Eksperci wskazują, że w Białowieży zginęło 3000 hektarów siedlisk. Utracono drewno o wartości miliarda złotych. Drugie tyle wyniosły koszty emisji dwutlenku węgla. Naprawa szkód może wynieść nawet kilka miliardów złotych. Pomysł powołania komisji śledczej powrócił w tym tygodniu na konferencji ekologicznej w Tucznie. Eksperci we wnioskach ze spotkania wskazali na potrzebę wyjaśnienia tego, kto doprowadził do wyginięcia siedlisk i gatunków, poinformował profesor Jan Szyszko, były minister środowiska. Polityk podkreślił na antenie Radia Maryja i telewizji Trwam, że zanim zaczniemy naprawiać szkody, musimy pokazać, że ktoś popełnił błędy. Profesor wskazywał tu na 2012 rok.
To jest obowiązek nas, ja tak to rozumiem, jako państwa członkowskiego w Unii Europejskiej, naprawić te szkody. To trzeba zrobić. No ale jak zaczniemy naprawiać te szkody, to trzeba również pokazać na cały świat, że ktoś tu jednak zawinił. Przecież to jest potworny skandal, potworne obrażanie Polski, szkalowanie Polski na bazie tego, że Polska broniła prawa Unii Europejskiej, Natury 2000. Natura 2000 jest konkretne prawo, oparte o konkretne dane, o dane z roku 2008. Była inwentaryzacja, powiedziano, ma być tyle i tyle hektarów, takich siedlisk, tyle takich, tyle występuje bociana białego, tyle bociana czarnego, tyle orlika krzykliwego, tyle zgniotka cynobrowego. Gdzie się to podziało?
Były minister środowiska przypomniał, że Polska w 2017 roku rozpoczęła proces naprawczy w Puszczy Białowieskiej. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w kwietniu tego roku stwierdził jednak, że Polska naruszyła prawo unijne, zezwalając na zwiększoną wycinkę w puszczy. Działania ochronne miały zatrzymać gradację kornika drukarza. Prawo i Sprawiedliwość chce przyspieszyć wybór pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. W związku z tym politycy tej partii przygotowali projekt noweli ustaw o Sądzie Najwyższym i KRS. Szef BBN Paweł Soloch powiedział, że nowele te były konsultowane z prezydentem Andrzejem Dudą. Projekt zakłada m.in., że Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego wybiera i przedstawia prezydentowi kandydatów na pierwszego prezesa niezwłocznie po obsadzeniu 2/3 stanowisk sędziowskich w tym organie, czyli 80 stanowisk. Obecnie zgromadzenie może przystąpić do tej czynności po obsadzeniu 110 stanowisk, czyli niemal wszystkich. Poseł PiSu Waldemar Buda mówi, że w związku z tym część sędziów Sądu Najwyższego przeszło w stan spoczynku. Osiągnięcie tego stanu byłoby perspektywą co najmniej kilkumiesięczną.
Każdy z sędziów, łącznie pani prezes, miała możliwość złożenia wniosku do pana prezydenta. Część osób się zdecydowała, część nie. I dzisiaj mamy tego konsekwencje, które są bardzo precyzyjnie w ustawie zapisane. Więc pani prezes, to nie jest tak, że się wygasza jakąkolwiek kadencję, bo to nie ma nic wspólnego z kadencją. Ja podaję taki przykład, że żeby być kierownikiem w jakiejś firmie, przede wszystkim trzeba być jej pracownikiem. Więc nie można się powoływać na to, że ja nadal jestem kierownikiem, będąc na przykład zwolnionym z pracy, nie będąc pracownikiem, nie mając umowy o pracę. Zupełnie oczywiste i tak jest w przypadku pani prezes.
Sędzia Józef Iwulski to jeden z 7 sędziów, którego oświadczenie dotyczące możliwości dalszego orzekania w Sądzie Najwyższym negatywnie zaopiniowała w czwartek Krajowa Rada Sądownictwa. Teraz decyzja w sprawie jego przyszłości w Sądzie Najwyższym należy do prezydenta Polski, który nie jest związany opinią KRS. Dotychczasowa pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf, która ukończyła 65. rok życia i nie złożyła wniosku do prezydenta, zgodnie z ustawą o Sądzie Najwyższym przeszła w stan spoczynku. Rolnicy i sadownicy z całej Polski protestowali w Warszawie. W ten sposób chcieli zwrócić uwagę m.in. na niskie ceny skupu płodów rolnych, rosnące koszty prowadzenia działalności, problemy z rynkami zbytu czy kwestie ASF. Organizatorem pikiety było Stowarzyszenie Polskich Producentów Ziemniaków i Warzyw. Udział wziął też m.in. Związek Sadowników RP. Wiceprezes związku Tomasz Solis wskazuje, że mamy do czynienia z dziwną sytuacją na rynku.
Gdzie w normalnym roku, no wiadomo, że te ceny były niższe, ale w tym roku właściwie doszło do krachu, można powiedzieć, na tym rynku. Ten rynek jest zupełnie niestabilny. My jako Związek Sadowników prowadzimy rozmowy już od kilku tygodni w Ministerstwie Rolnictwa, gdzie przedstawiliśmy swoje postulaty merytoryczne, to znaczy chodzi nam o umowę kontraktacyjną, wprowadzenie obowiązku umowy kontraktacyjnej z podpisywaną, zawartą w niej ceną. No, umowa, żeby była podpisywana przynajmniej do końca marca albo nawet do końca lutego. To da sadownikom możliwość podjęcia decyzji, czy ewentualnie inwestują w te plantacje, czy przy zaproponowanych za niskich cenach w ogóle nie będą inwestowali w produkcję.
Protestujący zabrali się o 11.30 przed Pałacem Kultury i Nauki. Stamtąd przeszli na Plac Konstytucji, gdzie o 13.00 rozpoczął się protest. Gospodarze dotarli przed kancelarię premiera i tam domagali się reakcji na swoje postulaty. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało prezydenta Żyrardowa i 2 przedsiębiorców z województwa zachodniopomorskiego, z Rewala i Gryfic. Sprawa ma związek z przekroczeniem uprawnień przez funkcjonariusza publicznego i ustawieniem przetargów na ponad 1,5 miliona złotych na sprzedaż m.in. nieruchomości w Rewalu, będącej własnością gminy Żyrardów. O szczegółach mówi Piotr Kaczorek z Wydziału Komunikacji Społecznej CBA.
Agenci CBA z Warszawy zatrzymali prezydenta Żyrardowa oraz 2 przedsiębiorców. Ta sprawa dotyczy ustawienia przetargu na sprzedaż nieruchomości leżącej w Rewalu nad morzem. Ta nieruchomość wcześniej należała do miasta i mieścił się tam ośrodek wczasowy. Agenci CBA przeszukują kilkanaście miejsc, m.in. gabinet prezydenta. To śledztwo jest wielowątkowa, sprawa rozwojowa.
Funkcjonariusze CBA oprócz gabinetu prezydenta Żyrardowa przeszukali też m.in. biura w Urzędzie Miasta oraz miejsca zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej zatrzymanych osób. Prezydent Żyrardowa i 2 biznesmeni mieli usłyszeć zarzuty w prokuraturze okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. Komisja Europejska po raz kolejny podnosi prognozę wzrostu gospodarczego dla Polski. Ekonomiści z Brukseli szacują, że w 2018 roku wyniesie on 4,6% PKB. Wcześniej prognozowali 4,3%. Bez zmian Komisja Europejska pozostawia szacunek na rok 2019. PKB w nadchodzącym roku ma wynieść 3,7%. W pierwszym kwartale tego roku nasz wzrost gospodarczy umocnił się, osiągając 1,6% kwartał do kwartału. Zdaniem ekspertów wpłynęła na to silna konsumpcja prywatna. Ekonomista profesor Witold Modzelewski ocenia, że Polska ma w tym zakresie jeszcze duże zasoby.
Wyższy poziom spożycia powodował zwiększenie popytu konsumpcyjnego i pogłębienie rynku wewnętrznego, czyli zbudowa wzrostu nie na eksporcie, tylko przy pomocy wzrostu konsumpcji. My mamy jeszcze tu duże rezerwy, więc możemy być spokojni, bo te rewindykacje płacowe jednak będą trwały. One nie są burzliwe, one są pod kontrolą, czyli możemy raczej uznać, że jeżeli przez najbliższe 2-3 lata, a to ma nawet taki okres mieć, będzie się zwiększała konsumpcja wewnętrzna i przede wszystkim będzie napływ siły roboczej, bo to już zaczyna być barierą wzrostu, to mamy szansę nie tylko przekroczyć 4,6 w tym roku, ale również w następnym.
Ekonomiści z Brukseli zauważyli, że mimo rosnących nakładów na inwestycje publiczne, ich wzrost pozostaje umiarkowany. Bruksela oczekuje, że inwestycje będą gwałtownie rosnąć w nadchodzących kwartałach wraz z postępującymi projektami finansowanymi ze środków unijnych. Komisja Europejska odniosła się też do inflacji, która w 2018 roku wyniesie 1,3% rok do roku, a w roku 2019 przyspieszy do 2,6%, to o 0,1 więcej niż wskazywano we wiosennej prognozie. Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.